Gość dnia w Radiu Gdańsk.
Gościem dnia Radia Gdańsk jest pełnomocnik wojewody pomorskiego do spraw Narodowego Programu Szczepień dr Piotr Kobzdej. Rozmawia Beata Gwoździewicz.
Dzień dobry panie doktorze, dzień dobry państwu, witam serdecznie.
Dzień dobry.
Mówić będziemy o bardzo ważnym temacie szczepienia. Bo to najlepszy sposób podobno walki z koronawirusem, tak przekonują eksperci. Do tej pory w Polsce zaszczepiło się 17 milionów osób obiema dawkami, ponad 30 milionów jedną dawką. Ilu Polaków powinno się zaszczepić, byśmy otrzymali taką odporność, taką ogólną populacyjną odporność, byśmy mogli czuć się bezpiecznie?
O tej populacyjnej odporności mówimy w granicach 70-75% nawet. To są wysokie wskaźniki. One też nam pokazują, jak ważne jest teraz to, żebyśmy starali się jednak szybko zaszczepić, żeby nie czekać do pojawienia się wzrostu zakażeń.
Ale teraz mamy spadek. To dlaczego mamy obawiać się wzrostu? Wszyscy mówią, ci, którzy się chcieli zaszczepić, już się zaszczepili. Tendencja jest spadkowa, wcale nie rośnie. Umieralność też jest niska. Więc po co się szczepić właśnie teraz?
Zachorowalność jest niska, ale jest. Ona wzrasta i nasze szczepienia nie ochronią nas od zaraz. To znaczy nie ma co czekać na ostatni dzwonek. Wiemy, że tą odporność nabywa się z czasem i ten czas jest potrzebny, żeby organizm po szczepieniu wykształcił odporność. Obserwujemy sytuację dookoła nas, nie możemy zupełnie czuć się spokojni w tym momencie.
Ale teraz nawet jest 100 osób chorych na dobę, a było kilka tysięcy, więc
tak,
tutaj jest różnica. Pan sądzi, że te setki mogą przejść znów w tysiące?
Tak, spodziewamy się tych czarnych scenariuszy, analizujemy je na bieżąco. Patrzymy na sytuację dookoła nas, bo to jest sytuacja miarodajna. Są inne kraje europejskie, gdzie podaje się te same preparaty, gdzie liczba osób zaszczepionych jest na stosunkowo wyższym poziomie, a jednak ten przyrost nadal jest. Czwarta fala jest nieunikniona i spodziewamy się tego wzrostu w najbliższych miesiącach. Nie możemy zupełnie zostawiać tego tematu, że to, że teraz jest niski odsetek osób hospitalizowanych, to nie znaczy, że nie będzie tego wzrostu, dramatycznego wzrostu w październiku.
Mówi pan naprawdę dramatycznego?
Dramatycznego. No, nasze analizy wskazują na to, że możemy spodziewać się i na to się przygotowujemy, na to wojewoda przygotowuje służby, żeby zabezpieczyć i miejsca szpitalne i nawet szpital tymczasowy, jeżeli zajdzie taka potrzeba. Także proszę zwrócić uwagę na to, że mówimy o sytuacji znowu, która może dotknąć systemu zdrowia, a nie chcemy wyłączać zabiegów planowych, nie chcemy wyłączać systemu zdrowia w zakresie udzielania tej pomocy innym potrzebującym i to jest dla nas priorytetem. Chcemy się zabezpieczyć i stąd te nasze obawy w związku z cały czas niewystarczającą liczbą szczepień.
Czyli dzięki szczepieniom ta kolejna fala, dramatyczna jak pan mówi, może jednak być łagodniejsza, choć jest nieunikniona.
Czy ona będzie łagodna,
łagodniejsza
w swoich skutkach, tego też nie wiemy. Mhm. Proszę zwrócić uwagę, że mówimy o tej odporności populacyjnej na poziomie 70-75%. W naszym województwie, które jest w czołówce, jeśli chodzi o szczepienia, dzisiaj na drugim miejscu po mazowieckim, w zasadzie możemy spodziewać się też takiego efektu kuli zachorowań i hospitalizacji, szczególnie w tych regionach i to dotknie te miejsca, gdzie tych szczepień jest najmniej.
A
i tą mapę też obserwujemy. Na stronie gov.pl znajduje się ranking szczepień gmin. Chociażby tam można zerknąć, jak to wygląda i jak te szczepienia rozkładają się w poszczególnych gminach.
A jest taka gmina, która utkwiła panu jednak w pamięci, że tych szczepień jest mało?
Jest parę gmin, które rzeczywiście, z którymi rozmawiamy i z włodarzami tych gmin jesteśmy w ciągłym kontakcie. gdzie ten poziom jest no niestety na niskim poziomie.
Ale to tak jest, że sąsiad sąsiadowi mówi, nie szczep się, nie warto, nas to nie dotknęło do tej pory i tak nie dotknie nas później. Nic nam nie będzie, jesteśmy tutaj bezpieczni. To jest tak, pan panu mówi?
Ja myślę, że to jest proste, zbyt proste do wyciągania wniosków. Raczej to są sytuacje skomplikowane. Często to są gminy wiejskie z pewnym rozproszeniem, gdzie trzeba dotrzeć do wszystkich zainteresowanych. Tych narzędzi jest coraz więcej, ale staramy się, tak jak mówię, zabezpieczyć jednak całe województwo.
Ale dotrzeć, panie doktorze, nie tylko z informacją, ale także ze szczepionką, bo w Trójmieście znaleźć punkt szczepień jest łatwo, jeśli ktoś chce się zaszczepić, ale właśnie w takich małych miejscowościach są osoby ciężko pracujące, prawda? Bo to jest na wsi ciężka praca na roli i oderwać się od tej pracy, szukając szczepienia, jest trudno. To raczej trzeba by było podjechać tam z tą szczepionką.
Stąd wojewoda pomorski przygotowuje różne scenariusze. Przygotowujemy chociażby autobus szczepienny, który będzie docierał do tych gmin najsłabiej zaszczepionych. Wiemy, że z takich rozwiązań również akcji różnych szczepień, docierania bezpośrednio do mieszkańców, korzysta wiele gmin, które realizują promocje w tym zakresie. Tutaj były też decyzje wojewody skierowane do gmin na realizację tej promocji w gminach. I mamy nadzieję, że tam, gdzie właśnie gminy, gdzie włodarze zaangażują się w tą promocję szczepień, będzie to na dużo lepszym poziomie. Cały czas obserwujemy sytuację, ona nie jest taka prosta. Oczywiście widzimy, że Trójmiasto, aglomeracja trójmiejska, ale również inne większe miasta radzą sobie lepiej, że tam jest większy zasób punktów szczepień. Z drugiej strony jednak planując całą mapę punktów szczepień i nasz Pomorski Narodowy Fundusz Zdrowia, i my tutaj od strony wojewody staraliśmy się tak zaplanować cały ten proces, żeby zapewnić każdej osobie zainteresowanej dostęp, bezpośredni dostęp do szczepień. Dzisiaj w to są zaangażowane i służby wojewody, i samorząd gminny, powiatowy i wojewódzki. Wszystkie w zasadzie służby takie jak chociażby Państwowa Straż Pożarna i Ochotnicze Straże Pożarne, które również realizują zadania z zakresu szczepień. Także dzisiaj możemy śmiało powiedzieć, że tych narzędzi jest bardzo wiele. Pani wspomniała, że ta informacja chyba do większości z nas dotarła. Dotarła, ale ona często przechodzi przez sito różnych zniekształceń w mediach społecznościowych, stron, które pozorują informacje, czy selektywnie dobierają te informacje. I też staramy się zadbać o to, żeby ta informacja docierała merytorycznie do każdego zainteresowanego. Tak, żeby nikt nie czuł się pozbawiony takiego swobodnego przekazu, swobodnej rozmowy chociażby z lekarzem.
A też ten numer 989 pomaga w tym, prawda? Bo tam naprawdę są kompetentne osoby, które udzielają bardzo szczegółowych informacji. Ja mówiłam, że wiele osób mówi o tym, że dałam radę do tej pory i dam potem. Ale takie poczucie pewności, myślę, też stwarzają grupy antyszczepionkowe. Jako swój koronny dowód podają, że ludzie zaszczepieni też chorują i też umierają. Czy pan ze swoim doświadczeniem, ze swoim autorytetem, będąc ekspertem, jak sądzę, w dziedzinie wakcynologii, mógłby zwrócić się do osób tych nie do końca przekonanych i zdecydowanie wytłumaczyć, że szczepienie faktycznie nie zabezpiecza w 100% przed zachorowaniem, ale w 98% przed ciężkim przechorowaniem i śmiercią.
Ja tutaj sprostuję, bo wakcynologiem nie jestem i tutaj...
Ale interesuje się pan tym...
Siłą rzeczy, tak. Tutaj w ramach spełnienia swoich obowiązków. Natomiast my pozostajemy w kontakcie z naszymi wojewódzkimi ekspertami, czy profesorem Tomaszem Smiataczem, czy profesorem Owczukiem. I tutaj mamy jednoznaczny przekaz, z którego wynika, że szczepienia są po pierwsze bezpieczne i to trzeba podkreślić.
Wszystkie szczepionki, które mamy na rynku,
są bezpieczne.
Na równi?
wszystkie szczepionki na równi są bezpieczne. Tutaj nie będziemy w żaden sposób...
Czy jedna dawka Johnson & Johnson, czy dwie pozostałych? A można je mieszać?
Na razie takich możliwości jeszcze nie ma. Trwają prace w Radzie Medycznej przy premierze, żeby być może również przyjąć takie rozwiązanie. Posługujemy się badaniami i te badania są dostępne. Także ja tutaj odsyłam do naszych konsultantów, którzy, proszę mi wierzyć, udzielają informacje każdej osobie zainteresowanej. Oczywiście mamy infolinię, mamy dodatkowe osoby, które wyjaśniają kwestie organizacyjne, ale jeśli chodzi o kwestie medyczne, proszę rozmawiać z lekarzami, proszę się nie bać. Lekarze są po to, żeby udzielić Państwu wyczerpującej odpowiedzi, odpowiedzieć na wszystkie wątpliwości.
A bilans ryzyka i korzyści, jeśli chodzi o szczepienia?
No tutaj ten bilans ryzyka, no to jest przede wszystkim ryzyko, znaczy koszt zaszczepienia, a koszt zakażenia. Wiemy, jak wielokrotnie bardziej niebezpieczne jest zakażenie, objawowe przejście wirusa, również u tych osób, u dzieci i osób powyżej 12 roku życia. Znamy już dzisiaj, bo coraz więcej badań na ten temat się pojawia, jak długotrwałe są skutki przechorowania. Ja sam miałem zaszczyt być w szpitalu tymczasowym wtedy, kiedy byli tam pacjenci COVID-owi i widziałem też to ich cierpienie, widziałem zmagania służby zdrowia.
Ale mówi pan o zaszczycie jako gość, czy o zaszczycie... cudzysłów, ujmijmy to.
Nie, jako osoba, która tam mogła pomóc kilku pacjentom, oczywiście to była chwila.
Rozumiem, że był pan już zaszczepioną osobą,
do tego, co mogło się zdarzyć. Tak, tak, w tym momencie, tak. Natomiast oczywiście mimo zaszczepienia w takich szpitalach zakaźnych stosuje się wszelkie środki zapobiegawcze, kombinezony, maseczki, gogle. Także to nie jest tak, że osoby, które były w pełni zaszczepione, porzucały. Tutaj jest kwestia chociażby transmisji tego wirusa i tego, że osoba zaszczepiona ma też taką możliwość. Ona jest mniejsza, ale ta transmisja może również się pojawiać.
Ale transmisja wirusa COVID-19, tego, który już znamy, a tego, który przychodzi do nas, czyli tej odmiany Delta, ponoć jest różna.
Wie pani co, w międzyczasie, kiedy pojawiły się pierwsze odmiany, wariant brytyjski, pamiętam, jak dzwonili lekarze i opowiadali o tym, jak pacjenci w ciągu kilku godzin potrafią się pogorszyć do tego stanu, że wymagają respiratoterapii. Nie chciałbym dzisiaj i w następnych miesiącach odbierać takich telefonów w związku z nowymi wariantami, które wiemy, że są dużo bardziej zakaźne przede wszystkim.
Panie doktorze, są osoby, które chciałyby się zaszczepić, ale są na przykład alergikami, obawiają się tego wstrząsu anafilaktycznego. Gdzie powinni pójść? Gdzie się zaszczepić? Gdzie szukać pomocy, by czuć się bezpiecznie i mieć taką odpowiednią opiekę w razie, by coś się stało?
Każdy punkt szczepień dysponuje odpowiednim zapleczem, zarówno medycznym, personelem, który udzieli takim osobom pomocy. Także tu nie ma konieczności absolutnie udawania się do jakichś ośrodków wyspecjalizowanych. Wszystkie punkty szczepień otrzymały odpowiednie instrukcje, wytyczne, jak postępować z chociażby alergikami. Natomiast mówię, to też chciałbym wyraźnie podkreślić po rozmowach z naszym konsultantem wojewódzkim, chociażby profesorem Śmiataczem, który podkreśla, że nie ma w zasadzie przeciwwskazań trwałych do szczepień. Są czasowe, które wynikają z kondycji organizmu w danym momencie, ale co do zasady nie ma przeciwwskazań do szczepień.
Przy takim szczepieniu jest lekarz i to on zdecyduje już tak ostatecznie o tym, czy dana osoba może być szczepiona.
Są eksperci i nie bójmy się tej rozmowy, nie bójmy się porozmawiać z lekarzami. To nie jest tak, że ktoś nas wygoni za to, że zapytamy pytamy się o to, czy w szczepionkach nie ma chipów na przykład.
A są?
Rozumiem, że chciałaby mnie pani złożyć w ofierze tutaj antyszczepionkowcom, ale się nie dam. Nie, absolutnie szczepionki są czyste i
zmieniają DNA?
Najlepiej przebadanymi szczepionkami, to też chciałbym podkreślić, bo to ważne, wśród wszystkich w zasadzie szczepionek, które znamy. Dzisiaj te metody poznawania szczepionek i metody badawcze są dużo bardziej szczegółowe i proszę mi wierzyć, że tych tak dokładnie zbadanych szczepionek do tej pory nie było.
Panie doktorze, my oczywiście namawiamy do szczepień, ale też są takie osoby uparte. Namawiają, zmuszają, to ja nie pójdę. Jak przekonać tych, którzy są nieprzekonani?
Szczepienia są dobrowolne i my patrzymy na to zdroworozsądkowo. Nie chcemy nikogo z tego powodu dyskryminować. Absolutnie nie o to nam chodzi. Staramy się docierać z argumentami do tych osób, które mają wątpliwości. Oczywiście do tych osób, które mają takie radykalne zdanie na temat szczepień również. Gramy w otwarte karty. Profesor Smiatacz czy inne osoby, lekarze zazwyczaj są dostępni i chętnie porozmawiają. My się nie boimy rozmowy. Chcemy, żeby każdy był zaopiekowany i miał tą informację co do szczepień. Ale mówimy generalnie o całej profilaktyce zdrowia, bo to nie tylko szczepienia przeciwko COVID-19, ale też inna profilaktyka.
Czyli dbajmy o siebie, o innych i bądźmy po prostu rozsądni, tak?
Bądźmy rozsądni i pamiętajmy o tych, którzy na co dzień pracują, żeby nas zabezpieczyć, bo chodzi o grę o ludzkie życie i
taka
nie boję się tego
odpowiedzialność
powiedzieć. Tak, dzisiaj walczymy o każdą jedną osobę, żeby mogła się zaszczepić, żeby zechciała to zrobić, bo te przesłanki są, walczymy o każde życie. Na co dzień w kwestie organizacji szczepień jest zaangażowanych tysiące mieszkańców Pomorza, między innymi żołnierze WOT, między innymi służby ochotnicze straże pożarne i inne służby, oczywiście medycy, osoby kwalifikujące.
Chodzi o to, żebyśmy mogli jak najszybciej wrócić do normalności, żeby nie było kolejnego lockdownu, żeby szpitale były nie tylko dla tych, którzy mają powikłania po COVID i zachorowania na COVID, ale którzy są naprawdę też na inne choroby. Potrzebne jest im leczenie tych innych chorób i żeby lekarze mogli się na tym skupić. Panie doktorze, serdecznie dziękuję za to spotkanie i będziemy oczywiście wracać jeszcze do tego tematu. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia. Dziękuję.
Gość dnia w Radiu Gdańsk.